Dobry wieczór, Adam Dąbrowski. Od ponad 20 lat Łomżyńskie Stowarzyszenie Edukator kojarzy się zresztą w całej Polsce z ratowaniem przed likwidacją małych wiejskich szkółek. Ale kiedy powstawało w 1999 roku, nie było to takie jednoznaczne i oczywiste. O czym świadczy zresztą jego pełna nazwa. Społeczno-oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator. Jego współzałożycielką, a od kilkunastu lat także prezesem jest Barbara Kuczałek.
Nazwa stowarzyszenia jest taka, może niezbyt wygodna, bardzo długa, ale nam zależało, żeby ta nazwa była nośna, w sensie, że jak ktoś całą nazwę przeczyta, to może domniemywać, czym się organizacja zajmuje. Przy czym w KRS jest zgłoszony skrót, wygodny Stowarzyszenie Edukator w Łomży, on służy tak na co dzień.
Czyli nie było nastawienia od razu na to, że będzie to oświata, że będą to szkoły?
Nie. Wtedy, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, o formy pomocy, nie było różowo. Ani wsparcia dla dorosłych, ani dla dzieci. Ja po latach pracy w szkole miałam rozeznanie, gdzie powinna znaleźć się organizacja pozarządowa, bo z samej natury organizacje funkcjonują tam, gdzie państwo nie do końca realizuje zadania. Natomiast faktem jest, że w tamtych latach właśnie te dziedziny, małe szkoły wiejskie, wtedy taka była moda na likwidację tych szkół, osoby niepełnosprawne o barierach architektonicznych, to się wtedy zaczynało mówić, gdzieniegdzie się realizowało. Także ta nazwa miała nam posłużyć i umożliwić wyszukanie niszy, w której znajdziemy się i będziemy potrzebni. I tak się stało.
Zaczęliście się specjalizować w przejmowaniu i prowadzeniu szkół. Pamięta pani tę pierwszą szkołę i pierwszy pomysł, pierwsze problemy?
Oczywiście. To był rok 2000 i szkoła podstawowa w Lutostanie, gmina Łomża. Dlaczego szkoły tu wysunęły się na pierwsze miejsce? No byłam oświatowcem, całe życie pracowałam w szkole i przeszłam wszystkie etapy wtajemniczenia zawodowego. Od nauczycielki szkoły wiejskiej w klasach łączonych po dyrektora dużej szkoły. Zatem to było mi najbliższe. A jeśli chodzi o Lutostań, ja przypadkiem trafiłam na artykuł taki pokazujący rozpacz środowiska i rodziców, ponieważ tam zamysły likwidacji tej szkoły od kilku lat się toczyły, jak się okazało. Ci ludzie szukali pomocy wszędzie. Już nie mówiąc o ministerstwie, które zresztą w takich sytuacjach niewiele może zrobić. No ale zawsze nam się wydaje tak, że ta wyższa instancja coś zdziała. I ja po przeczytaniu tego artykułu postanowiłam pojechać do Lutostani, porozmawiać z ludźmi. Wcale nie wiedziałam, co można zrobić wówczas. Natomiast na szczęście też nawiązałam kontakt z Federacją Inicjatyw Oświatowych. Ala Kozińska, która różne inicjatywy, jeśli chodzi o małe szkoły, podejmuje, powiedziała tak, słuchaj, oczywiście można tę szkołę uratować, poprowadzić ją, założyć ją na nowo, jak gmina zlikwiduje, tylko zastanów się, kto to będzie finansował i na jakich zasadach. No i ja bardzo mocno się zastanowiłam i bardzo szybko. Rzeczywiście to nie było łatwe. Zresztą przy każdej szkole są różne takie zakręty wynikające albo z niezrozumienia problemu, albo ze złej woli. Naprawdę, to jest przykre, ale nie, bo nie. I do dzisiaj to się zdarza. W każdym razie ówczesny wójt powiedział, że on sobie zrobił listę za i przeciw, jeśli chodzi o pozwolenie na to, żeby edukator szkołę dalej prowadził. I tych za to jest bardzo mało. Tylko święty spokój. Natomiast przeciw było bardzo dużo. No ale ten święty spokój, jak widać, zwyciężył. Oczywiście to można potraktować jako żart. Natomiast zgodził się przekazać użyczenie budynek, przekazać szkołę. Ja już w swoim stylu zadbałam o to, żeby zrobić z rozmachem inaugurację roku szkolnego. Ten rozmach był taki, że była żona ówczesnego prezydenta, pani Kwaśniewska. Był festyn ogromny i to wszystko poszło na telewizję ogólnopolską. I natychmiast staliśmy się sławni i potrzebni w całej Polsce.
Dziewiąty rok. Działamy pod stowarzyszeniem.
Dyrektor szkoły podstawowej w Starym Bożejewie, Zenobia Dudkowska.
No ze względu, że była mała liczba uczniów, szkoła została przekazana do prowadzenia przez Stowarzyszenie Edukator.
Co się zmieniło?
Zmiany były takie sukcesywne. Przystępowaliśmy do różnych programów. Też inicjatorem było stowarzyszenie. No i wtedy oczywiście szkoła zyskała na tym, że sukcesywne, powolne wyposażenie w nowy sprzęt. Przede wszystkim ławki, krzesła, pomysły. pomoce dydaktyczne, również remonty szkolne, czy malowanie, zmiana podłóg, współpraca z Urzędem Gminy też bardzo dobrze, bo mamy wyremontowany dach, jest ocieplony strop. W zamierzeniach również tu jest termomodernizacja budynku.
Uczniowie w jakiś sposób odczuli tę różnicę, że już nie samorząd, a stowarzyszenie?
Jeżeli chodzi o zakup takich pomocy dydaktycznych, no to na pewno tak. W tym roku również uzyskaliśmy dużą sumę z rezerwy oświatowej, ponad 60 tysięcy na wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych. Bardzo dużo pomocy dydaktycznych do prowadzenia tych ścisłych przedmiotów.
Ale uczniowie na lekcjach nie odczuwają żadnej różnicy?
Tak, wszystkie lekcje zostają takie same, czy zajęcia dodatkowe, zajęcia rozwijające wiedzę też mamy, także uczniowie nic nie odczuli, że to jest zmiana, ale pod względem wyposażeń to tak.
Rodzice jakoś bardziej się zaangażowali?
Pomagają, są życzliwi, jeżeli zwracam się o pomoc, bo część różnych takich prac wewnątrzszkolnych również musimy opierać się, żeby rodzice nam pomagali, więc nie spotkałam się, że odmówią. Naprawdę są życzliwi, no i myślę, że są zadowoleni też, że szkoła jest na miejscu, że dzieci nie tracą czas na dojazd. Mamy organizowane również kilka godzin świetlicy, bo dzieci również dowożone są przez rodziców z Bronowa, Kramkowo. Tam już do Wizny by dzieci dojeżdżały. No rodzice wybrali naszą szkołę i myślę, że są zadowoleni również.
To jeszcze raz zaczynamy. Nie denerwujemy się.
Z okazji święta babci ja dzisiaj babcię nauczę, jaka powinna być wnuczka i jaki powinien być wnuczek.
Wtedy wydawało się, że to jedyna dobra decyzja. Nie byłem uczestnikiem przekazywania szkoły podstawowej w Starym Bożejewie Stowarzyszenie Edukator.
Wójt gminy Wizna Mariusz Soliwoda.
Współpraca obecnie ze Stowarzyszeniem Edukator układa się naprawdę bardzo dobrze. Wspieramy się, jeśli chodzi o inwestowanie, przede wszystkim budynek szkolny. Edukator ze swojej strony wykonuje prace remontowe. My inwestujemy w ten budynek szkoły, budujemy boisko sztuczne przy tej szkole, więc inwestujemy w tą szkołę. Chcemy, żeby ta szkoła funkcjonowała. Nie ukrywam, że były przymiarki do tego, żeby ta szkoła stała się z powrotem szkołą publiczną, ale tylko w zakresie filii szkoły podstawowej w Wiźnie, czyli w klasy 1-3 plus oddział przedszkolny. Rodzice na zebraniu jednak postanowili, że chcą, aby ta szkoła pozostała szkołą ośmioklasową, no i w związku z tym jest dalej prowadzona przez Stowarzyszenie Edukator.
Teraz to już jest, z tego co wiedziałem, 5 województw, ponad 20 gmin i kilkadziesiąt szkół w całej Polsce.
W tym roku jest 38 szkół. Rzeczywiście 5 województw. Najdalsza szkoła nasza funkcjonuje w Polanie, gmina Hanna w Bieszczadach. To jest szkoła, która ma, jeśli chodzi o współpracę, z nami ciekawą historię. Mianowicie w pewnym momencie gmina przymierzyła się do likwidacji szkoły w Polanie. Ze środowiska tam aktywne, bardzo środowisko jest, nawiązano z nami kontakt i z prośbą o pomoc w ratowaniu. Właściwie ta odległość to tak może nie napawała optymizmem, ale uznaliśmy, że no będzie to nowe doświadczenie i zresztą u nas w Edukatorze jest tak, że im coś trudniej, tym bardziej nas to fascynuje. I tak było z Polaną, ale okazało się, że salezjanie, bo tam jest właśnie parafia salezjańska, zdecydowali, że poprowadzą szkołę pod warunkiem, że wójt przekaże im budynek i działkę. I tak się stało. I prowadzili tę szkołę. Kiedy gimnazja zaczęły padać, salezjanie stwierdzili, tak nam przekazywano, ja nie chcę tego oceniać, że im się to nie opłaca. I Polana zwróciła się ponownie do nas o pomoc. Trudno było nie wesprzeć, tym bardziej, że ludzie są fantastyczni, zaangażowani, bardzo solidarni, bardzo zgrani.
Nawiązała Pani do opłacalności. Gminy właśnie dlatego z reguły likwidują te małe szkoły. Wy udowadniacie, że przez 20 lat już, tak jak w Lutostanie, ponad 20 lat, można z subwencji taką szkołę utrzymywać. Czy macie jeszcze dodatkowe dochody, czy pieniądze na prowadzenie takich szkół?
Na prowadzenie szkół nie. Natomiast korzystamy z projektów, tak jak wszyscy. To pomaga nam wyposażyć szkoły. Jak analizuję, w jakim stanie były szkoły w momencie przyjęcia, różne. I Lutostań w 2000 roku również szkoła w Konopkach po Krzywnicy została przyjęta. To były te dwie pierwsze szkoły, na których tak naprawdę nauczyliśmy się, jak prowadzić szkołę, jak nią zarządzać zdalnie. Więc w jakim one były stanie, a w jakim są teraz, to jest epoka. są świetnie wyposażone, są wyremontowane i teraz z czego i dlaczego? Projekty pozwalają na uzupełnienie środków dydaktycznych, na doskonalenie kadry, na organizowanie dodatkowych zajęć. To idzie już spoza budżetowych środków. Natomiast środki budżetowe, one są obwarowane ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, ale pozwalają na elastyczne gospodarowanie. Nas właściwie ratuje fakt, że nie musimy realizować karty nauczyciela. Paraliżuje ona bardzo często finanse. Dlatego, że u nas wynagrodzenie nauczyciel otrzymuje za jakość pracy. Mamy swój regulamin wynagradzania. Podstawą zawarcia stosunku pracy jest kodeks pracy, czyli najniższe wynagrodzenie nas obliguje. Wszystko, co poza tym, ustawiamy u siebie. Zawsze tłumaczymy, kiedy przyjmujemy szkołę, muszą rodzice i nauczyciele zrozumieć podstawową rzecz, że ta szkoła będzie funkcjonowała w takim zakresie, w jakim wystarczy finansów. My nie dokładamy do szkoły jakichś zewnętrznych pieniędzy poza projektowymi. I każdy dyrektor na początku roku wie, ile ma do dyspozycji na cały rok, musi tak sobie zaplanować wszystko, żeby wystarczyło. Jeżeli więcej wyda na wynagrodzenia, zabraknie na jakieś inne rzeczy. Nie jest tak, że te wynagrodzenia już są ograbione, okrojone. Tak regulamin nas reguluje, że możemy dwa razy w roku dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenia wypłacać. Czasami są zwiększane subwencje, różne ruchy w tych finansach. Więc myśmy sobie zrobili taką właśnie możliwość, żeby te pieniądze zostały racjonalnie wykorzystane. Nie wiążemy się w umowie wielkimi wynagrodzeniami, bo co potem, jeśli zabraknie? Tylko jeżeli są pieniądze, w czerwcu, w grudniu dodatkowe jednorazowe. Są szkoły, w których ludzie w grudniu dostali po 8-9 tysięcy jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia. Więc to są naprawdę ogromne kwoty. Ale wszystko zależy od liczby uczniów, to jest oczywiste, bo to się przekłada na pieniądze. Subwencji. Tak, na wysokość subwencji i od warunków, w jakich szkoła funkcjonuje. Wszystko się liczy. Ogrzewanie, energia, instalacja elektryczna, czy ona jest energochłonna, czy oszczędna. Więc po gospodarsku każdy drobiazg w szkole trzeba przeanalizować. I wypracowaliśmy system, który jest skuteczny. Nawet w takich przypadkach, gdzie jest około 20 dzieci, to oczywiście wtedy to trudne jest bardzo, ale jeżeli jest mało, to podzielmy to porówno i nie będzie tak dotkliwie.
No właśnie, a najmniejsza placówka, którą prowadzicie, którą jeszcze utrzymujecie, bo jest jakaś granica, poniżej której już na pewno nie jest to w żaden sposób opłacalne.
My właśnie nie używamy takiej terminologii, że opłacalne, że granica, tylko bardziej patrzymy na to, czy w danym roczniku jest kilkoro dzieci, bo jeśli już jest w roczniku jedno dziecko, w kolejnym znów jedno, a jeszcze w kolejnym w ogóle nie ma, to wiadomo, że już perspektywy nie ma. Natomiast jeśli w rocznikach sąsiadujących jest jednak po kilkoro dzieci, to utrzymujemy to, dopóki się da. W tej chwili najmniejszą szkołą jest szkoła w Zawistach, Dworaka w gminie Boguty Pianki. Od kilku lat jest trochę taka huśtawka, bo już się przymierzamy do wygaszenia tej szkoły, ale inicjatywa rodziców i w ogóle zaangażowanie rodziców jest tak ogromne, że daje się to utrzymać. W całej szkole jest w tej chwili 22 uczniów. Oczywiście jest to garstka, ale jest to szkoła, która przez lata zawsze miała bardzo dobre wyniki nauczania. Bardzo tam się angażują rodzice w utrzymanie budynku. Wójt również, no na przykład w ubiegłym roku myśmy zamiar likwidacji już uchwalili, bo uważaliśmy, że bez jakiejś pomocy nie damy rady. Wójt się nie zgodził na tę likwidację, dlatego że brał pod uwagę kwestie zagospodarowania budynku i kwestie środowiska, któremu bardzo zależy na tej szkole.
A z tych placówek, które obecnie macie, z której jest pani najbardziej dumna?
Od kilku lat sztandarową taką szkołą jest szkoła w Janowszczyźnie, gmina Sokółka. Jest to szkoła, którą przyjęliśmy w 2012 roku. Ona została przekazana bez likwidacji i bardzo się zastanawialiśmy, czy przyjąć tę szkołę. Budynek był zaniedbany, w kiepskim stanie, zresztą nie otrzymujemy dobrych budynków generalnie. Natomiast po 10 latach funkcjonowania szkoła ma 200 uczniów. Rodzice proszą o przyjęcie. I teraz dlaczego tak się stało? Dyrektor jest prawdziwym menadżerem. Jest to szkoła integracyjna. Specjaliści wszyscy możliwi do wsparcia rozwoju dziecka są tam zatrudnieni. Szkoła jest wyremontowana, trochę rozwiązana. rozbudowana. Oczywiście tu współpraca z gminą Sokółka, dlatego że gmina zainwestowała spore pieniądze po to, żeby stworzyć takie dobre warunki, ale kwestia pomysłów, na przykład jest przy szkole ścieżka integracyjna. W tym roku kalendarzowym będzie budowany ogród integracyjny, czego no normalnie przy szkołach raczej nie ma. Świetnie wyposażona szkoła we wszystko, co jest możliwe, ale rozwój idzie z dziećmi. Zwiększała się liczba dzieci. Dzieci niepełnosprawnych w tej szkole też jest sporo, a wiadomo, że tu są specjalne pieniądze, one są wprawdzie znaczone. Niemniej jednak wzbogacenie szkoły w środki dydaktyczne i w sprzęt nowoczesny właśnie jest możliwe. Ale takich szkół trzeba byłoby tu jeszcze kilka wymienić, bo ta ich wspaniałość polega nie tylko na liczebności uczniów, ale przede wszystkim na znaczeniu dla środowiska, na tej symbiozie, w której tam w środowisku funkcjonują.
Poza działalnością oświatową, edukacyjną, prowadzeniem szkół, co jeszcze z tego początkowego planu funkcjonowania edukatora zostało w sferze waszej działalności?
No więc myśmy się wyspecjalizowali jakby w ratowaniu małych szkół i tu bez względu na to, kto do nas się zgłasza, czy rodzice, czy nauczyciele, czy władze gminy, realizujemy to. Natomiast drugą taką dziedziną, w której też wyspecjalizowaliśmy się, jest wsparcie, rozwoju i rehabilitacja dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, poprzez projekty PFRON-owskie. Jest ośrodek wyposażony świetnie, łącznie z grotą solno-jodową. I przywozimy dzieci z różnych środowisk. Dzieci mają tu wszystko zabezpieczone, specjalistów przede wszystkim i oczywiście warunki godziwe, sensowne, dobre wyposażenie.
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działa w niepublicznym przedszkolu integracyjnym Mały Artysta w Łomży.
Dyrektor Małgorzata Grudka.
Dzieci w przedszkolu mamy 135, w tym dziesiątka dzieci niepełnosprawnych, więc są to dzieci, które z ośrodka jak najbardziej korzystają i dzieci, które biorą udział w projekcie PFRON-owskim. Głównie niepełnosprawne dzieci.
Ile tych dzieci jest?
20-21 dzieci jest. To w zależności od tego, jaki jest etap projektu. Teraz jest 21 i te dzieciaki korzystają. Oczywiście nie wszystkie na raz, ale korzystają one z tego i bardzo chętnie, bardzo.
Działalność tego ośrodka i w ogóle tych projektów zresztą potwierdzają to rodzice, bo robimy co jakiś czas badania ankietowe, żeby się upewnić, czy wszystko jest w porządku, czy spełniamy oczekiwania rodziców, bo przy tych różnych formach rehabilitacji również zapraszamy rodziców na zajęcia. Terapeuci pokazują, co można w domu zrobić, bo bardzo wiele można przy logopedycznych ćwiczeniach, przy rehabilitacji ruchowej. W każdym bądź razie rodzice są włączeni do tej pracy, są zadowoleni, natomiast nam największą satysfakcję sprawia fakt, że przywozimy dzieci, które byłyby skazane na trudne raczej funkcjonowanie.
Idziemy do groty solnej. Grota solna jest naszą największą dumą, bo jest jedyna w obszarze sporym dosyć. Dobra na drogi oddechowe. To są takie seanse, 10 seansów po pół godzinki. Siedzą dzieciaki, to się bawią w tej soli i wdychają to, co ona od siebie daje. No, to jest w ogóle całe doświadczenie świata. Sprzętów różnych jest dużo.
Dzieci stymulują sobie zmysły w bardzo różny sposób. Najchętniej wykorzystywaną częścią tej sali jest chyba ten domek sensoryczny, w którym dzieci stymulują zmysły i wzroku, i słuchu, i mogą doświadczać też różnych faktur dłońmi, bądź też całym ciałem. Bardzo fajną rzeczą jest też kurtyna świetlna po wyłączeniu światła w sali. Bardzo przyciąga wzrok dziecka. To światło trochę też zmienia poczucie tego dziecka, które tam siedzi w środku. Mamy też aparat do aromatoterapii, gdzie dziecko może sobie stymulować zmysły węchu, rozróżniać te zapachy, uczyć się nowych zapachów też.
Mamy dziewczynkę, która jest u nas od trzeciego roku życia, w tej chwili już jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Od zawsze jest przywożona przez nas i ona już sobie innego życia nie wyobraża. Ona wstaje po to, żeby jechać do Łomży, wraca, w domu się przesypia i odpoczywa i znów wraca do Łomży. Również bardzo dużo dzieci autystycznych. Mamy przykłady dzieci, które zostały wyprowadzone z takiego stadium braku kontaktu, niemówienia na przykład. Przez wiele, wiele lat trwała ta rehabilitacja. Jedna z mam chłopca autystycznego, który trafił do nas jako trzylatek właśnie bez kontaktu, niemówiący, po wielu latach powiedziała, że kiedyś się modliła, żeby Karol zaczął mówić, a teraz chyba zacznie się modlić, żeby przestał mówić. A
O, na przykład biofeedback, jeszcze nie powiedziałam właśnie o tym.
To jest taka neurobiologiczna terapia stymulacji mózgu, która wpływa na polepszanie koncentracji uwagi, pamięci, również do stymulacji wszelakich różnych zaburzeń, dysfunkcji dzieci, dla dzieci autystycznych, dla dzieci, które mają jakieś niedociągnięcia, trudności. To wszystko tak wpływa na mózg, który dużo lepiej pracuje. Dzięki temu ich zachowanie, koncentracja uwagi, pamięć lepiej funkcjonuje. To nie jest krótka terapia, ale jednak jak na początku widzimy projektu i pod koniec, no to naprawdę widać ogromne zmiany.
Kontakt takiego dziecka z terapeutami przez dłuższy czas z tymi samymi osobami jest podstawowym warunkiem powodzenia terapii. Oprócz oczywiście wszystkich innych naukowych metod, ale te dzieci nie lubią zmian. Był moment, kiedy przedszkole było w remoncie, trzeba było wejść innym wejściem i był problem z dziećmi autystycznymi. One nie chciały tym innym wejściem wejść, więc nie zdajemy sobie sprawy, że taka bariera może być u takiego dziecka. Więc te dwie dziedziny nas najbardziej interesują. No i edukacja przedszkolna. Myśmy uczestniczyli jako stowarzyszenie w całym procesie w ogóle powstawania innych form edukacji przedszkolnej. Pięknie była rozwinięta sieć przedszkoli. Niestety teraz zaczyna się jakiś niedobry kierunek tych zmian, dlatego że były objęte prawie wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym edukacją. W tej chwili jest coraz gorzej. Obserwujemy to. Bardzo nad tym ubolewamy. Właściwie wystarczy, jak na jedną organizację, która nie jest dotowana przez nikogo, poza subwencjami my nie otrzymujemy dotacji. No, nie można robić wszystkiego.
W pracy jeszcze na wiele, wiele lat wam nie zabraknie.
W tej chwili z Lubelskiego mam wniosek intencyjny o przyjęcie szkoły kolejnej. W ogóle w Lubelskiem w 2020 roku przyjęliśmy 3 szkoły w jednej gminie. Właśnie to jest też zmiana, że wcześniej były to tylko inicjatywy rodziców. W tej chwili coraz częściej inicjatywy gmin. Więc myślę, że świadczy to o jakości naszej pracy i o zasięgu opinii pozytywnych.
Potwierdzeniem, że to co robią jest dobre i słuszne, mogą być także wyrazy uznania. Takie jak pierwsza nagroda w jednej z edycji ogólnopolskiego konkursu Pro Publico Bono czy odznaka honorowa województwa podlaskiego.